Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam moich gości. Doktor Joanna Rajang, witam serdecznie, która jest psychologiem biznesu i coachem. To bardzo ważne słowo dzisiaj, to drugie, które będziemy tutaj przez wszystkie przypadki odmieniać.
Nawet nie tylko dzisiaj.
Nawet nie tylko dzisiaj, tak. Pani Anna związana z uczelniami naszego regionu, dobrze mogę tak powiedzieć, bo i z Bydgoszczy, i w Toruniu też.
Tak, i z uczelniami, i tak na okoliczność dzisiaj to trzeba też powiedzieć i z firmami, tak?
I z firmami, tak.
Z ludźmi właśnie. W organizacjach.
Daria Królikowska, psycholog-psychoterapeuta. Witamy serdecznie.
Dobry, witam.
W Toruniu dr Piotr Domeracki, filozof i etyk UOMK. Witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, nam również. I dr Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Witamy serdecznie.
Serdecznie dzisiaj witam radiosłuchaczy. Oczywiście jak zwykle szczere i głębokie ukłony dla kolegi z Torunia.
Również szczerze i głęboko odwzajemniam.
Proszę bardzo, panowie się sobie pokłonili. My też machamy serdecznie panom i wszystkim naszym słuchaczom również. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy taki temat oto złożony z trzech słów. Przywództwo, lider, czy też liderowanie jakiejś grupie i coach, i coaching. Połączyłam te trzy rzeczy, bo nie chcę dzisiaj mówić akurat o przywódcach, którzy nas otaczają i na których najczęściej narzekamy, ale właśnie o tych cechach, które mogłyby być idealne dla tych, którzy nami kierują i rządzą. Są szkoły liderów. Swego czasu rozmawiałam z panem profesorem, który stworzył taką szkołę w Warszawie, który dużo mówił o tych cechach liderowania, bo tego się też trzeba nauczyć. Nie tylko mieć predyspozycję, ale trzeba się nauczyć. No właśnie, i dzisiaj wszyscy mają, wszyscy jak wszyscy, ale bardzo wiele osób ma tak zwanego trenera osobistego, coacha, który go prowadzi i mu doradza. No właśnie, coach mi się kiedyś kojarzył z selekcjonerem, trenerem piłkarskim, prawda? Bo jak były zagraniczne kluby, to było napisane coach i tak dalej. A teraz jest coach. To są głównie psycholodzy, którzy doradzają i są trenerami naszymi w różnych dziedzinach. Ale zaraz o tym mówić będziemy. No właśnie, proszę Państwa, to po moim bardzo przydługim wstępie zapytam tak, czy te cechy są do wyłowienia i możemy powiedzieć jednostka przywódcza, ktoś, kto ma talent do kierowania grupą, do kierowania większą grupą, jaką jest społeczeństwo całe, prawda? Czy tego można się nauczyć, czy to są cechy, które przynosimy ze sobą, które są kształcone w rodzinie, w szkole? Jak to jest?
W moim przekonaniu zdecydowanie mówimy bardziej o umiejętnościach i kompetencjach niż o jakichś nabytych cechach. Czyli tak jak patrzę przez ostatnie 20 lat na menedżerów, to zdecydowanie po pierwsze widać, jak się doskonalą w swoich umiejętnościach, w związku z tym ich efektywność biznesowa rośnie. A z drugiej strony też patrzę, jak ten zestaw kompetencji jednak z czasem się zmienia, tak? Czy jakby rynek trochę prowokuje nas do tego, żebyśmy w inny sposób spoglądali na siebie, swoje umiejętności jako menedżerowie i kształtowali te, które są niezbędne na dany moment, w ogóle choćby rynkowy. Tak jak dzisiaj mamy młode pokolenie wchodzące na rynek i trzeba trochę inaczej spojrzeć na to. Można się buntować, można się denerwować, a jednak trzeba się przystosować, więc inne umiejętności są wymagane. Na pewno takie, które tam jeszcze 3 lata temu nie były oczekiwane na rynku od menedżera. Wszystko jest do nauczenia się.
Wszystko jest do nauczenia się. Daria Królikowska, jak to jest? Wszystko jest do nauczenia się. Czy ty, jak pracując z dziećmi na przykład, widzisz, z którego wyrośnie przywódca, lider?
Który ma taki potencjał, to jak najbardziej. Odnośnie jeszcze tego, co Asia powiedziała, faktycznie jeśli chodzi o takie zmiany oczekiwań i potrzebnych kompetencji, no to w moim przekonaniu, bo ja też byłam coachem, jakby zaczynałam 10 lat temu jako coach i pracowałam w korporacji, to jest moja taka jedna z pierwszych prac. I kiedyś to przywództwo to było takie bardzo hierarchiczne. A teraz bardzo dużo organizacji jakby powstaje tak zwanych turkusowych. To znaczy, gdzie jest tak naprawdę wszyscy jesteśmy równoważni, może nie równi, ale równoważni. Więc...
Skąd turkusowy? Dlaczego?
Wiesz, to nie powiem.
Nie wiadomo.
Tak się na to mówi, organizacje turkusowe.
Znaczy pojawiło się w odpowiedzi na strategię Błękitnego i Czerwonego Oceanu i pojawił się wtedy turkus.
No to ładnie.
Także ta potrzeba takiego bardziej już podążania i słuchania tych, którymi trzeba zarządzać, w moim przekonaniu jest coraz większa. No i to jest coś, czego też się uczymy w rodzinie. Czyli takiego, jeśli ktoś jest na nas uważny, no to my potem potrafimy być uważni na potrzeby innych i uważam, że to teraz jest taka kluczowa cecha przywódcy.
Czyli to nie jest tak, że tylko jest na samym szczycie i wszyscy mają słuchać, a on rządzi, tylko to nie jest ta linia, tylko jest linia horyzontalna, tak? Że wszyscy jesteśmy na siebie uważni, no ale jednak ten, który przewodzi, musi być trochę wyżej, bo myślicie, że można to tak zrobić, żeby to była linia horyzontalna?
Nie, tak się nie da. Natomiast podejmowanie decyzji z taką uważnością na ogół, czy przewodzenie, jakby biorąc pod uwagę jak w miarę możliwości. No, kiedyś mam poczucie, że tego nie było. Liczył się jakby wynik, znaczy teraz też tak jest, że się liczą tabelki i cyferki.
Właśnie,
natomiast
zaraz,
w domyśle wymarzona wersja.
Ja przepraszam, ale muszę się wtrącić, ponieważ ja mam...
nie
mogę wytrzymać, jak widać się wiercę. Jestem nieco odmiennego zdania na temat roli współczesnych przywódców czy liderów. Między innymi wydaje mi się, że bardziej coaching, mentoring i tak dalej, a potrzebni są bardziej te programy czy udział w tego typu kursach, szkoleniach i tak dalej, bądź terapiach, nie wiem, zaraz pewnie zostanę skontrowany. Bardziej potrzebny jest samym liderom niż pozostałym ludziom, którzy są wokół nich. Odnoszę bowiem wrażenie, że stoimy dzisiaj dokładnie w tym miejscu, o którym powiedział profesor Szachaj, że kapitalizm dosięgnął poziomu największej zbrodni, jaką jest socjalizowanie młodych ludzi do kłamstwa i manipulacji. Spotkajmy się na Radzie Zarządu, gdzie ludzie mówią co innego, wychodzą na papierosa, mówią co innego, a potem, kiedy się spotykają przywódcy, mówią zupełnie co innego. Mamy świetne szkoły liderów, a później okazuje się, że na każdym kroku, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, na każdym kroku spotykamy kogoś, kto próbuje nas po prostu wykiwać. I dlatego się pytam, dla kogo najbardziej potrzebne są szkoły liderów?
Czy to oznacza właśnie, że takim szkoleniem można ulepić człowieka, który potem manipuluje innymi ludźmi? Nauczyć go właśnie, jak ma zarządzać, ale jakie ma triki stosować, żeby go słuchano. No właśnie, a gdzie tu jest szczerość? Bo oczywiście jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że też niektóre szkolenia pokazują nam, jak ułożyć ręce, czy mamy je rozłożyć. Wtedy jesteśmy bardziej wiarygodni, a może złożyć, a może uśmiechnąć się, a może nie śmiać się, bo to może oznaczać, nie wiem, jakąś dziwną śmieszność tej osoby, która do nas mówi. Więc co to wszystko znaczy? Ale to jeżeli się uczymy takich rzeczy, no przecież to powszechnie wiadomo, że się mówi, a polityk taki i taki, to on tam przeszedł szkoły PR-owskie.
Nie czekajmy.
To, o czym mówicie, mam wrażenie, że obok coachingu
nawet obok zarządzania nie leży.
Bo to się tak kojarzy.
Także
rozwiejmy wszystkie wątpliwości.
Ja sobie myślę o tym, że tak patrzę na organizacje, firmy duże, małe, to są one na różnym etapie rozwojowym dla siebie i rozumienia w ogóle tego zjawiska, tak? I kiedy mówimy o tym, że zmienił się sposób zarządzania, to mówimy o tym, i tu może tą prostą granicę pokażę, że czym, że kiedyś było tak, że szef mówił, co ma być osiągnięte i mówił, jak ma być osiągnięte. Dzisiaj każdy pracownik oczekuje, że ten sposób osiągnięcia, tą drogę będzie mógł ją definiować, tak? Czyli drogę oddajmy w ręce ludzi. I w ten sposób jakby trochę inaczej wygląda to zarządzanie. Czyli ten, który
zarządza, określa, do czego mamy dojść, tak, i jakie są cele.
Tak.
A jak to zrobić, tak, mają powiedzieć pracownicy.
Tak, i to się silnie wiąże z poczuciem zaufania do pracowników i pracowników do szefa. I teraz, jak na to teraz nałożymy jakąkolwiek metodę rozwojową, to żadna z tych, które się sprawdzają w biznesie, nie wiąże się z manipulacją. Oczywiście to się dzieje, tak jak Tomek powiedział. I bardziej bym powiedziała, że mimo, że wchodzą formuły, które są uczciwe, wprost, autentyczne, to niektórzy ludzie, którzy za nimi nie podążają jeszcze, spróbują się jakoś ustawić w organizacji, a metod na manipulowanie, cwaniactwo, złośliwości i tak dalej, to mamy sporo, bym powiedziała, wyniesionych przez całe życie, tak, z kontaktów międzyludzkich. No więc to jest prostsze, więc po to sięgają, ale wszystkie metody typu coaching, mentoring czy trening nie mają w swoim założeniu
uczenia manipulacji.
Tak, uczenia manipulacji, raczej umiejętność reagowania na manipulacje z drugiej strony, tak? I to jest jakby coś, co bardzo różnicuje. Nie sprawdzają się formuły, które są przeciwko zaufaniu ludzi do siebie. Ja wiem, że jeszcze wiele firm tego nie czuje, nie zauważa. Patrzę, coraz więcej zleceń mamy na takie szkolenia czy warsztaty, które wzmacniają współpracę międzydziałową. I ta współpraca rzeczywiście jest słaba i firma widzi, szef firmy widzi, że współpraca jest niewłaściwa, ale nie widzi tego jeszcze, że pod spodem leży nadwyrężone zaufanie pracowników, do którego wystarczy, szczerze mówiąc, brak zaufania do kompetencji pracownika.
Ja jeszcze wytłumaczę się z tego, ze swojego zdania. Ja przepraszam, że nie daję tak do głosu dojść tej koledze z Torunia, ale uspokajam, że ja po przerwie wychodzę, bo mam dzisiaj ważne spotkanie w szkole podstawowej, więc nie będę do końca. Jest taka książka pod tytułem Mnich, który sprzedał swoje Ferrari, Robina Sharma, i zachwyciłem się pierwszymi wersami tej książki, bo fantastycznie opowiada, jak to człowiek doszedł do pewnego sufitu w swojej karierze zawodowej, był świetnym adwokatem i w pewnym momencie atak serca spowodował, że musiał spojrzeć na swoje życie inaczej, sprzedał swoje Ferrari, wyjechał do Tybetu i tam 7 lat czy ileś mieszkał wśród mnichów, żeby jakby odzyskać równowagę. No ale co się potem stało? Potem jeszcze większe pieniądze zaczął zarabiać na tym, jak opowiadał o tym, jak sprzedał swoje Ferrari i został mnichem, niż jak wcześniej, jak był adwokatem. I to jest takie koło napędzające się, że nawet poprzez te... Zobaczmy, co się dzieje na stadionach, gdzie ludzie przychodzą po 5, 10, 20 tysięcy osób, żeby spotkać się z człowiekiem, z przywódcą, z kimś, który ich natchnie. A być może teraz, przepraszam za kolokwializm, pójdę już zupełnie po bandzie. Najlepszy jest ten, który opowie, jak już prawie wisiał na gałęzi i zawiesił sobie sznur, ale jednak odzyskał równowagę.
Tak? Wystarczy, że to zrobię też ja, to
tak,
będę...
Tak. Mhm. I ludzie to kupują.
Mhm. Znaczy, pytanie dlaczego?
Proste rozwiązanie, znaczy wydaje się być prostym rozwiązaniem, tak? To jest kwestia tego, że jak ktoś nam powie, sam do czegoś doszedł i powie, jak do tego doszedł, to wydaje się, że jak będziemy kopiować jego reakcję, to będzie też dobrze, nic bardziej mylnego, tak? Jakby dla mnie to jest chyba trochę historia o tym, jak my trochę nie doceniamy tego, że od pigułki się nie zmienia, tak? Czyli że naprawdę trzeba trochę popracować nad sobą, spojrzeć w siebie, tak? Odpowiedzieć sobie na kilka pytań po to, żeby w rzeczywistości ruszyć, poradzić sobie z tym, co przeszkadza w drodze do celu, a nie ten powiedział, to zrobił, jak ja zrobię tak jak on, to będzie dobrze, tak? Te formuły się sprawdzają na chwilę, tak? Potem lecimy do kolejnego znajomego, który nam opowie cudowną historię za paręset złotych. I mamy poczucie, że może ten drugi będzie troszkę mądrzejszy niż ten pierwszy, bo po tym pierwszym się jakoś nie zmieniło w moim życiu i nie zarabiam milionów więcej. Więc pójdę do kolejnego, a potem zaczynamy w sumie, zaczyna być jeszcze gorzej z nami, bo zaczynamy mieć takie poczucie, że sięgnęliśmy po jakąś cudowną wiedzę, ona nie przyniosła nam rezultatu i tak sięgamy i sięgamy, a z nami coraz gorzej, bo nadal się nic nie zmienia, tak? Więc chyba łatwiej byłoby założyć, w sumie łatwiej, że jak trochę sięgniemy po tajemną wiedzę, którą mamy w sobie.
W sobie, właśnie chciałam powiedzieć.
Jak mamy w sobie, to znajdziemy rozwiązania, które są na miarę naszych potrzeb, ale też na miarę możliwości, które my mamy, tak? Czyli jakby znajdziemy taką drogę, tym jest coaching, tak? Znajdziemy taką drogę, która będzie dopasowana do kontekstu, w jakim my funkcjonujemy, do okoliczności, jakie nam towarzyszą, a z całą pewnością każdemu z nas, jak jeden, inne okoliczności towarzyszą. Inny kontekst, inne możliwości. Nie jeden ma kredyt we frankach, a drugi go nie ma. Nie? I to też definiuje decyzje, które w życiu podejmujemy. I takich jest tysiące czynników, które gdzieś wpływają na to, jaka droga powinna być nasza. Tak? W coachingu nie ma doradzania, nie ma w ogóle doradzania. W coachingu jest jakby prowokacja, zachęcanie do tego, żeby ludzie znaleźli swoją drogę i swoje możliwości. Znajdują zdecydowanie.
A nie prościej byłoby po prostu wysłać uczestników takich spotkań na studia z filozofii, po których dowiemy się na przykład, ja wiem, że upraszczam, za chwilę zostanę pewnie odpowiednio wyprostowany, że można być bogatym, można osiągnąć sukces, tylko po co?
No właśnie, pytamy filozofa, który cały czas przysłuchuje się i nic nie mówi.
Przysłuchuje się z ogromną uwagą. I z ogromną nieśmiałością zabieram głos, ponieważ zagadnienia są bynajmniej nie tyle mało filozoficzne, ale niezwykle intrygujące. Wobec ich rangi filozofia może jedynie zamilknąć, jak zresztą pan doktor przed chwilą całkiem skutecznie próbował to wykazać. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, proszę państwa, na rzecz charakterystyczną. Przypominam sobie debatę zorganizowaną przez Business Insidera o wielce znamiennym tytule Koniec ery szefów. Wydaje się, że faktycznie, jeśli nawet środowisko biznesowe od środka wysuwa takie spostrzeżenie, że zmierzcha epoka szefów i takiej formy zarządzania instytucjami i organizacjami, które miały charakter często opresyjny, paternalistyczny, bywa, że żywiołowy, w którym nieszczególnie liczono się z zespołem pracowniczym, z podwładnymi, których teraz określa się w sposób mało humanitarny mianem zasobów ludzkich. Odchodzimy wobec tego od ery szefów w stronę, jak sądzę, dość modnych, choć niosących ze sobą pewne istotne treści aksjologiczne, określeń takich jak leadership, czy liderowanie, czy liderstwo i wreszcie przywództwo. Pytanie tylko w obrębie jakich wartości się poruszamy. Na co nasze działania są obliczone? Jak to pan doktor Tomasz Marcysiak słusznie wykazał w swoim drugim głosie. Czy idzie tutaj o strategię jedynie wizerunkową, czyli kreowanie publicity, wizerunku, który się będzie w stanie dobrze sprzedać, a zakulisowe działania nie będą miały wiele wspólnego z tym, co wypracowujemy i osiągamy? Czy może obliczamy nasze działania na skuteczność, wprzęgając w to tę strategię wizerunkową. Dzięki lepszemu wizerunkowi jesteśmy w stanie być bardziej skuteczni, przede wszystkim na planie biznesowym i osiąganiu głównie biznesowych wartości, na których nam tu przede wszystkim zależy. Czy może przenosimy naszą dyskusję wokół interesujących nas dziś zagadnień w jeszcze inną stronę, mianowicie w stronę etyki i tu szczególnie zwracamy uwagę na perspektywę odpowiedzialności. Innymi słowy mówiąc, ta ewolucja od ery szefów do ery liderów i przywódców Tu jeszcze słowo rzekłbym na temat mimo wszystko jednak różnicy między liderem a przywódcą. Nie traktuję bynajmniej synonimicznie tych określeń. Czy mówimy o przywództwie odpowiedzialnym, czy mówimy o przywództwie skutecznym, profesjonalnym?
A można to wszystko połączyć? No to bardzo by było
najlepiej ładnie. Najlepiej byłoby oczywiście, prawda, to wszystko połączyć. Natomiast jeśli idzie o istotę przywództwa, o którą pani redaktor pytała, no to trzeba pamiętać o tym, że oprócz umiejętności i kompetencji są jeszcze predyspozycje, takie na przykład jak chociażby wrodzony talent. Artur Gocławski, założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, bardzo słusznie moim zdaniem zwrócił uwagę na to, że tak jak nie każdy człowiek ma predyspozycję do bycia menedżerem, tak nie każdy menedżer ma predyspozycję do bycia liderem, a wreszcie nie każdy lider może stać się przywódcą. Każdy z tych poziomów wymaga nie tylko posiadania wrodzonego talentu, ale także umiejętności, które nabywamy w trakcie edukacji. I tutaj dziękuję panu doktorowi Marcysiakowi, który zechciał tak wesprzeć podupadającą na wizerunku filozofię i jej wykształcenie we współczesnym, zglobalizowanym nastawionym głównie na działalność biznesową w świecie, ponieważ nie kto inny, jak wspomniany już przeze mnie właśnie Artur Gocławski, także zwraca uwagę na to, że perspektywa szkolenia czy coachingu w zakresie odpowiedzialnego przywództwa powinna uwzględniać co najmniej dwa takie elementy czy dwa takie walory, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Jeden z nich to jest posiadanie czy dbałość o wszechstronne wykształcenie. I co ciekawe, Artur Gocławski podkreśla, że to powinna być wręcz edukacja humanistyczna, która daje holistyczne, szerokie, kompleksowe spojrzenie nie tylko na biznes, ale także na świat i to co się wokół odpowiedzialnego przywódcy dzieje. No i drugi element, który składa się na takie odpowiedzialne przywództwo, to umiejętność wypracowana, rzecz jasna, w pocie czoła, zarządzania różnorodnością, czyli szeroki horyzont spojrzenia na zagadnienia, którymi się taki odpowiedzialny przywódca zajmuje.
No i też tak chyba, inaczej, przepraszam, że wejdę w słowo, szeroki horyzont, jeśli chodzi o postawy ludzkie i ich możliwości i potrzeby, to wtedy byłoby najpiękniej. Panie doktorze, ja tu muszę postawić kropeczkę, teraz mamy do przemyślenia, będzie troszkę muzyki, przemyślmy sprawę i wrócimy do tematu po przerwie. A już żegnamy pana doktora Tomasza Marcysiaka.
Żegnam.
Dziękuję bardzo za udział, no i do usłyszenia, a my pozostajemy z naszymi pytaniami dalej. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why, I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Witamy po przerwie. Doktor Joanna Rajang. Witam serdecznie. Daria Królikowska.
Witam.
Jest obecna i doktor Piotr Domeracki w Toruniu.
Kłaniam się ponownie.
Doktor Tomasz Morcysiak już musiał biec, więc nas pożegnał. Był z nami w pierwszej części programu. Wracamy do liderów, coachingu i przywódców. No właśnie, tutaj sobie w przerwie chwilę rozmawialiśmy i był kiedyś takie powiedzenie zawód dyrektor. Dzisiaj być liderem to może być też sposób na życie. Może niektórzy uważają, że to jest świetna sprawa. I teraz właśnie, to też była dyskusja o tych umiejętnościach nabytych, a tym, co mamy w genach, tak? Czy każdy człowiek może się wykształcić na menadżera, a na lidera? Już nie mówię o przywódcy. Nastąpił taki podział zdań.
Tak, ja myślę, że my tu w ogóle w takim dosyć ciekawym zestawie siedzimy, tak? Bo z jednej strony to można by powiedzieć o tym, że nieco filozoficznie, tak? Że potrzebne są pewne wartości, sposób myślenia. Pan też mówi o tym, że jakieś predyspozycje. Z drugiej strony myślę, że psychologicznie trzeba by na to spojrzeć z takiej perspektywy, że po prostu do niektórych umiejętności bardzo subtelnych, psychologicznych. Jednym jest dalej, drugim bliżej i że to nie, że z mlekiem matki ma się, tylko że po prostu dokładnie umiejętność słuchania, uważnego słuchania, wiem, że to dziwnie brzmi albo trywialnie, bo każdy z nas uważa, że umie słuchać, ale to jest wychwytywanie subtelności, umiejętność zadawania różnicujących pytań, które niosą za sobą moc sprawczą albo są naznaczające, albo jakieś tam. To są już subtelne umiejętności, też psychologiczne. A z trzeciej strony trzeba by na to spojrzeć, że nawet jeśli, bo szczerze mówiąc gdzieś mam takie przekonanie, że filozofia wyjaśnia bardzo dużo, dużo więcej niż psychologia nawet i jest pomocna, to z trzeciej strony trzeba powiedzieć, że dzisiejsze czasy wymagają bardzo krótkiego wprost przekazu i że jakby chcę, może użyję tego słowa, zmuszenie młodych ludzi do określania na poziomie głębokim, egzystencjalnym siebie i rozumienia jest po prostu jeszcze daleką drogą, także krótkie przekazy, że proste, wprost rozwiązania są ludziom potrzebne. Młodzi ludzie nam to mówią, zadając nam bardzo wprost pytania. To jak ja mam, jaką technikę mam użyć, jakich słów mam użyć na konkretną sytuację. I tego w zasadzie oczekują. Ja wiem, że to jest złudne, bo rozwiązanie na jedną sytuację nie generalizuje się, jakby nie umieją zgeneralizować niektórzy na drugą i trzecią. Niemniej jednak Albo jakby spojrzymy oczami odbiorców tego rozwoju i z nimi przejdziemy tą drogę do rozumienia siebie od bardzo operacyjnych kwestii, albo będziemy tak od ludzi daleko, że w zasadzie oni nawet nas słuchać nie będą chcieli, nie?
No tak, bo tupnięcie nogą i nie wiem, postraszenie jakimiś konsekwencjami, to działa nie, jeszcze? Znaczy, działa, no bo trzeba się podporządkować, tak? Ale
wygra wojnę, tak? To jest sposób, to porównanie, no. Tak? Ludzie chcą być traktowani z szacunkiem, ludzie chcą być słuchani. Każdy z nas chce tego i bardzo dobrze, tak? Takie mamy potrzeby, bycia zrozumianym, docenianym. To są potrzeby, które są tak, że tak powiem, od zawsze i takie uniwersalne, że to jest kwestia spojrzenia, w jaki sposób dzisiaj możemy to zaspokajać. Jeśli ja słyszę, że w tym HR jednej organizacji mi opowiadają, że bolączką największą młodego człowieka, który przychodzi do pracy, jest to, że on się nie spodziewał, że jego menedżer nie jest do jego bezpośredniej dyspozycji, tylko ma pod sobą kilku ludzi. To też odpowiada na to, jak dużo potrzebujemy jeszcze zrobić w zakresie zaspokajania potrzeb. Młody człowiek, zresztą każdy z nas, to niezależnie czy ma doświadczenie, czy nie ma, chce, żeby jego pomysły były uznawane. I jeśli gdzieś nie uznaje się takich naszych pomysłów, to idziemy tam, gdzie się uznaje. Oczywiście no nie jest to takie proste, tak? Być może, ale rynek jest jaki jest. Widzimy, jaki jest ostatnio, więc opór przeciwko spojrzeniu na to, co ludziom dać, jest chyba trochę naiwnością naszą, że my naprostujemy kogokolwiek. Może rzeczywiście spojrzeć na siebie jako lidera, co tutaj dzisiaj już padło i zobaczyć, co ja mogę zrobić, w jaki sposób wysilić się nad swoimi umiejętnościami, żeby jednak zarządzić sytuacją taka, jaka jest.
Żeby sobie poradzić z zespołami, żeby być wiarygodnym. No właśnie, a ktoś powie, no tak, ale jak będziemy teraz wszystkich słuchać, bardzo często słyszę: w sztuce nie ma demokracji, na przykład. Choć mówi się o niej bardzo dzisiaj, prawda? Jest wiele punktów zapalnych przy wyborach dyrektorów teatrów na przykład i bardzo częsty zarzut wobec decydujących o tym, kto ma tym dyrektorem być, jest taki oto: nie słuchacie zespołów, prawda? Zespoły też chcą mieć coś do powiedzenia i nawet bardzo chcą mieć dużo do powiedzenia i powinno to być słuchane. Więc też zupełnie inna perspektywa. Kiedyś w ogóle nikomu do głowy by nie przyszło, żeby mówić...
Zadawać pytania.
My zespół chcemy, albo my orkiestra chcemy mieć takiego dyrygenta, albo takiego dyrektora. No, jest dyrektor, kropka. Można z nim dyskutować.
Też tak myślę sobie, jak mówisz o tym, że dyrektorzy tak jakby nie słuchają zespołów, ale ja mam też takie poczucie, że zespoły nie zawsze mówią, czego potrzebują.
A dlaczego? Czy uważają, że ich się nie wysłucha?
Ja myślę,
się boją powiedzieć?
Ja myślę, że to jest też w dużej kwestii wina edukacji, no bo tam się dzieci nie słucha. One mają grzecznie kiwać główkami i po prostu robić tak, jak pani nauczycielka mówi i ma zawsze rację, tak? Tak jak Ferd Durkę, tak ma rację i koniec i to jest niedyskutowalne. I tak naprawdę ci młodzi ludzie do liceum sobie żyją w takim otoczeniu, a potem się od nich oczekuje, że oni będą, to co Tomek powiedział przy wyjściu, nie wierć się, nie patrz na boki i tam mnóstwo innych rzeczy, tak, siedź prosto, ale pamiętaj, bądź sobą.
To jak to pogodzić?
I teraz mówi się o nich tak, by bądź sobą, daj coś z siebie, powiedz, czego potrzebujesz. Jak ten człowiek ma to umieć, skoro przez tak 18 czy 19 lat jego życia on miał po prostu siedzieć cicho i robić tak, jak mu każą.
Znaczy, ja może powiem też z takiej perspektywy, nawet doświadczenia dosłownie ostatniego tygodnia i firmy jednej. To mechanizm mniej więcej wygląda tak, jakby nieporadnie, bo rzeczywiście skąd miałam nabyć te doświadczenia, więc nieporadnie trochę mówię swojemu szefowi, co mi się nie podoba. Trochę jakby nie mam tych umiejętności, więc robię to jak robię. Ten szef to słyszy, jak to słyszy. W związku z tym reaguje w sposób, który jakoś mi nie odpowiada. We mnie budzi się złość, nie umiem zrobić inaczej, w związku z tym robię tak, jak potrafię i w odpowiedzi na złość próbuję przebić się przez sytuację. Potem efektu nie uzyskuję, w związku z tym rodzi się bezradność, że ja tu nic nie zrobię. I problem polega na tym, że w tej bezradności zamiast poszukać narzędzi do tego, żeby inaczej dotrzeć, to my zaczynamy imać się takich sposobów, które w dużej mierze osłabiają wzajemne zaufanie. Czyli na przykład gadamy na boku, tak? Na przykład drążymy temat u kogoś innego, sabotujemy działania, które są nam zlecane, a to powoduje, że ten szef, który w sumie powinien nam, dziwne słowo może, ale zaufać, on przestaje nam ufać, ale ku temu już ma w tej chwili absolutne, jakby do tego ma prawo, bo jeśli my robimy coś z kawałka obok, nie wprost i tak dalej, to jakby trudno się dziwić, że on nie ufa i robi się takie zjawisko błędnego koła, tak? Nikt sobie nie ufa, więc każdy robi jakoś po swojemu, ale w rzeczywistości no to dobro wspólne, o którym pan mówił, to gdzieś umiera, tak? Bo nie ma wspólnego rozumienia, wspólnego celu, każdy się ustawia, mówi, jak to mówią w biznesie, wali lansa, czyli tak, żeby o swój wizerunek zadbać, a cała reszta go nie interesuje. I bym powiedziała, że jakby spojrzeć na to z boku, to tam, bym powiedziała, są sami przegrani w takiej formule. Tylko jeśli miałabym powiedzieć, kto ma to przerwać, to błędne koło, to zdecydowanie menedżer, tak? I tego liderzy muszą się dzisiaj uczyć, tak? To nie są proste rzeczy, to wymagają psychologii, to wymagają rozumienia, świadomości człowieka, no ale jakby chyba lepszej propozycji nie mamy, jak pochylić się nad takimi nowymi umiejętnościami.
Proszę pana filozofa o zdanie podsumowujące, bo powoli musimy kończyć. No właśnie, i co na te argumenty?
Nie wiem, czy będę w stanie podsumować, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, kontynuując niejako wypowiedź mojej przedmówczyni, że pojawiają się również koncepcje alternatywne, które są nawet przeciwne koncepcjom formułującym potrzebę przywództwa, takie mianowicie, że gotowe są nawet negować sensowność, wartość, czy potrzebę, czy konieczność istnienia przywództwa. I do takich teorii w szczególności można zaliczyć na przykład koncepcję tak zwanych substytutów przywództwa, której autorzy twierdzą, że przywództwo nie jest wcale tak jednoznacznie określone, może się patologizować i by temu wszystkiemu zapobiec. A oprócz tego jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że takie premiowanie czy nastawienie, wychylenie w stronę przywództwa sprawia, że gdzieś po drodze gubimy czy zaniedbujemy całe zespoły pracownicze, kadry, czyli też ludzi, którzy nie są akurat, tak się składa, przywództwami w swoich przedsiębiorstwach, zakładach pracy czy organizacjach, no bo przecież wszyscy nie mogą liderować, tylko musi być lider i musi być zespół, którym ten lider zarządza lub któremu przewodzi. W związku z tym, żeby zbalansować czy zrównoważyć obie te perspektywy, tak jak słusznie dyskutujemy o przywództwie czy liderowaniu, choć wydaje się, że zanadto, tak w myśl koncepcji substytutów przywództwa powinniśmy baczniejszą uwagę przyłożyć do personelu, kadr czy zasobów pracowniczych, które także powinny być dostrzeżone jako posiadające pewne cechy o charakterze przywództwa, takie na przykład jak odwołanie się do kompetencji, zdolności, doświadczeń pracowników, do ich potrzeby niezależności, do ich profesjonalnego przecież nastawienia i zaangażowania w działania przedsiębiorstwa czy firmy, do zadań, które mają do realizacji. Część z nich to zadania rutynowe i proste, ale inne zadania, które wykonują pracownicy, są przecież ambitne i dostarczające zadowolenia i satysfakcji nie tylko im samym, ale ale ich liderom czy przywódcom, czy wreszcie, gdy idzie o organizację. I nie chodzi tu bynajmniej o kreowanie potrzeby tak zwanego zarządzania demokratycznego, w którym ostatecznie nie wiadomo, kto lideruje
kto
i pojawiają się...
No właśnie, o to pytałam.
Tylko chodzi
o
umiejętne rozdysponowanie kompetencji. A to przy okazji, jeśli można, przywołam, bo przyszła mi akurat na myśl tak zwana zasada Petera. Peter to nazwisko kanadyjskiego psychologa Lawrence'a Petera, który już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku sformułował zasadę, która od jego nazwiska zwie się zasadą Petera i która brzmi cokolwiek paradoksalnie w kontekście zagadnień, jakie dzisiaj dyskutujemy w trakcie naszej audycji. Zasada Petera głosi mniej więcej, co następuje, że każdy nowy członek zhierarchizowanej organizacji wspina się po jej szczeblach, czyli po szczeblach kariery, do momentu, w którym osiągnie maksymalny poziom niekompetencji. Innymi słowy mówiąc, awans w strukturach organizacji przebiega odwrotnie proporcjonalnie do sytuacji, którą zakładamy, mówiąc na przykład o leadershipie czy przywództwie, że mianowicie osoby, które awansują, które stają się liderami czy przywódcami wręcz, wcale nie reprezentują czy nie niosą ze sobą większego ciężaru gatunkowego czy ładunku kompetencji, tylko bywa wręcz odwrotnie. I stąd na przykład w odpowiedzi na zasadę Petera Scott Adams sformułował zasadę Dilberta.
Musimy kończyć
którą zresztą,
powolutku.
Tak, którą zresztą zaczerpnął z komiksu o Dilbercie, która mówi o tym, że żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało skutecznie, powinniśmy zreformować zasadę awansu polegającą na tym, żeby awansować na wyższe stanowiska, na stanowiska liderów, tych pracowników, którzy na niższych stanowiskach przejawiają mniejszą kompetencję, by pozbyć się poprzez awans tych, którzy reprezentują niższy poziom kompetencji.
Jakieś strasznie czarne wizje pan roztoczył
ale
teraz.
Ale to rzeczywiście jest, tak, ale chciałem pokazać jeszcze tę właśnie drugą stronę medalu.
To otwieramy kolejny temat. Myślę, że możemy sobie teraz powiesić na kołku te wszystkie sytuacje, które dziś przedstawiliśmy i do nich wrócić, bo to jest rzeczywiście bardzo szeroki temat i myślę, że wrócimy do tego, bo właśnie te wszystkie sytuacje tutaj, które pan teraz przytoczył, no też się zdarzają, ale mam nadzieję i panie psycholożki obecne w studiu i właśnie coacherki się mówi?
Nie, coacha.
Coacha.
No właśnie, może w końcu znajdziemy przestrzeń wtedy na pogadanie o prawdziwym coachingu.
O coachingu. Dzisiaj było tylko liźnięcie tematu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Doktor Joanna Rajong,
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję.
Daria Królikowska, dziękuję bardzo.
Dzięki,
doktor Tomasz Marcysiak, który już nas opuścił troszkę wcześniej i doktor Piotr Domeracki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.
Mamy miłego dnia, dużo do przemyślenia, z której drogi skorzystać i jak sobie poradzić w tym wszystkim. Dziękuję państwu, bardzo miłego dnia życzymy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.